Literatura, muzyka, teatr, film. O tym, czego w kulturze chcemy mniej, a czego więcej. Rozmawiamy w Radiu Lublin. Agnieszka Krawiec, dzień dobry. Dziś będzie wyjątkowo smacznie. To za sprawą wydarzeń kulinarnych, o których porozmawiam z gośćmi. A dziś są nimi pani Barbara Cywińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie i organizatorka Dania dla Mola. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Łukasz Drewniak, dyrektor Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim, mieście słynnych gryczaków. Dzień dobry.
Witam państwa.
Dariusz Figura, członek zarządu Fundacji Zamek Bełżyce, kameralny festiwal kuchni Bełżyc Parzynalia. To wydarzenie, które organizujecie. Dzień dobry.
Witam.
I Waldemar Sulisz, pomysłodawca, twórca i dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku.
Dzień dobry.
Witaj, Waldku. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do studia. Już robię się głodna na samą myśl o rozmowie, ale zanim przejdziemy do tych tematów kulinarnych i kulturalnych jednocześnie, to tradycyjnie w audycji mniej więcej poproszę państwa krótko o rekomendacje kulturalne. Co udało się w ostatnim czasie zobaczyć, przeczytać może, czego posłuchać może, na jakiej wystawie być, na jakim wydarzeniu. Coś, co warto polecić słuchaczom Radia Lublin. Darku.
Ja może nie taką najświeższą polecajkę, natomiast ostatnio gdzieś wróciła do mnie ta książka, to jest Mitologia słowiańska Jakuba Bobrowskiego i Mateusza Wrony. To jest książka, która zwróciła moją uwagę, ponieważ sam pracę magisterską pisałem o motywach mitologii słowiańskiej. Natomiast ciekawa teza już tutaj poruszona we wstępie dotyczy tego, że jako Polacy świetnie znamy mitologię grecką, rzymską, dociera do nas i ta skandynawska, i ta celtycka. Natomiast mitologii słowiańskiej mamy takie skrawki poukrywane w różnych miejscach. I tutaj autorzy podjęli się takiego ciekawego zabiegu, że tam, gdzie brakowało czegoś dotychczas i nie mieliśmy tej kosmogonii, teogonii opracowanej, to posłużyli się analogiami z mitologii innych obecnych w naszym regionie. I to jest pierwsze takie dzieło, które możemy przeczytać i możemy tak naprawdę, nie wiem, siąść sobie ze znajomymi, z dziećmi, zastanowić się, jak wyglądały te nasze wierzenia i trochę tak naprawdę, jak one mają wpływ na dzisiejszą kulturę, jak to wszystko wygląda. No i tak mam nadzieję, że jakoś gdzieś to się przyjmie, bo wiadomo, że na poziomie naukowym są wciąż spory, co jest prawdą, co nie jest prawdą naukową, ale wydaje mi się, że w temacie mitologii moglibyśmy sobie też pozwolić na lekkie bajarstwo, puszczenie fantazji i po prostu pozwolić na to, żeby te legendy zaczęły po prostu żyć jako część naszej kultury.
Bardzo ciekawa rekomendacja i przyznaję się, że znacznie bardziej znam mitologię Greków i Rzymian.
Pożyczę.
A słowiańską mniej, ale też ostatnio zdarzyło mi się rozmawiać ze znajomymi, którzy lubią literaturę fantasy i jest coraz więcej może nawet książek, które opierają się na mitologii słowiańskiej, więc to też jest ciekawe, że współcześni twórcy sięgają po te mity.
Jest jeszcze niewyeksplorowana, natomiast no też trzeba to sobie jakoś w głowie poukładać i to myślę, że tak jak jesteśmy nauczeni, jak powstał świat, jak tam rodzili się ci bogowie, tak tutaj możemy znaleźć te legendy.
No dobra, Zeusa nie znajdziemy, ale innych tak.
Peruna i Velesa.
Mitologia słowiańska od Darka Figury. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze.
Ja polecam państwu wystawę Renaty Kaczmarek, wystawa malarstwa w Janowskim Ośrodku Kultury. Będzie czynna jeszcze do 24 czerwca. Renata jest pracownikiem Domu Kultury w Janowie Podlaskim. Polecam dlatego, że robi wrażenie ta wystawa. To nie tylko pejzaż, bo ona specjalizuje się jakby w tym pejzażu, ale to jest pejzaż poszerzony. Szuka tam takich relacji między człowiekiem a naturą. Fajnie jest, bo w wielu jej obrazach widać tą naturę jako kobietę, taką spersonalizowaną. Polecam dlatego, że wszystkie jej obrazy mogłyby wisieć u mnie w domu. Wszystkie zabieram, gdybym miał możliwość.
To jest dobra rekomendacja. Ja mam często też tak, że widzę piękne obrazy, chciałabym je mieć w domu. Szkoda tylko, że mieszkanie trochę za małe. Już nie mówię o kosztach obrazów, ale to jest inna sprawa. Polecamy w takim razie wystawę Renaty Kaczmarek.
Tak.
Jeśli mogę nawiązać do obrazów i do wystaw, to też chciałam Państwu coś polecić. To jest takie moje osobiste odkrycie ostatnich lat. Nie chcę, żeby zabrzmiało to snobistycznie, ale proszę się zastanowić na przykład, czy nie warto popodróżować po Polsce szlakiem różnych wystaw czasowych. Czasowe mają to do siebie, że one zaraz znikną. Oczywiście mogą być w innym miejscu, w nieco innym układzie, ale jeśli są dobrze przemyślane, to tu i teraz zyskują jeszcze bardziej na wartości niż same pojedyncze obrazy. Ostatnio zdarzyło mi się być na wyjeździe dziennikarskim za granicą. Barcelona, wcześniej Rzym. I to są też miasta, które oczywiście mają mnóstwo zabytków, miejsc do odwiedzenia i do podziwiania, ale mają też, jak każde duże miasto, wystawy czasowe. I to Państwu serdecznie polecam. Dla mnie to jest odkrycie. Pojechać na przykład do Rzymu i pójść na wystawę Picassa, która nawiązuje także do Rzymu, do Włoch. Nie tylko to zobaczymy na tej wystawie, co na co dzień jest na przykład w muzeum w Barcelonie. I ta historia, która kryje się za daną ekspozycją, jest naprawdę arcyciekawa. W Barcelonie teraz jest piękna, kolorowa wystawa prac kolumbijskiego artysty, który zmarł 2 lata temu, Fernanda Botera. Też warto zobaczyć, czyli zejść z tych najbardziej znanych szlaków i zabytków danego miasta, tylko właśnie pójść na wystawę czasową. Zwłaszcza, że teraz jeszcze z Lublina, z lubelskiego lotniska można naprawdę ekspresowo tam dolecieć, więc polecamy serdecznie w sezonie wakacyjnym. Czemu nie? No ale najpierw oczywiście Janów Lubelski, a dopiero potem Barcelona. Prawda, panie dyrektorze? No właśnie. Dziękuję bardzo. Pani Barbaro.
Ja chyba pójdę jednak w kulinaria, ponieważ w moim życiu i zawodowym, i tym osobistym bardzo dużo rzeczy zaczyna się od kawy. Więc ja bym polecała festiwal kawy i czekolady w Lublinie właśnie. No sama kawa, owszem, wszystko super, smakuje cudownie, smaki najróżniejsze. Można pijąc tę kawkę sobie właśnie podróżować po świecie, planować podróże wakacyjne na przykład, czytać fantastyczną książkę, pić oczywiście tę kawę w porcelanowej filiżance, więc to jest taka esencja wszystkiego. Wszystko zaczyna się od kawy po prostu.
Podpisuję się, wszystko zaczyna się od kawy, dzień zaczyna się od kawy. A jeśli możemy do tego dołożyć jeszcze właśnie piękno filiżanki i literaturę.
I wystawy się automatycznie wtedy planuje wyjście na wystawę na przykład, bo jest to inspiracja zwyczajnie.
Zdecydowanie tak. Poza tym ten wątek kawy i kulinariów w literaturze jest bardzo obecny. Będziemy o tym mówić dzisiaj. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Waldku?
No ja powiem tak, że wydawało mi się, że już po moim ukochanym Wiesławie Myśliwskim nic mnie w literaturze polskiej nie zaskoczy. I już w zasadzie powiedziałem sobie, no już takiego człowieka nie będzie i takiego słowa nie będzie. No i nagle oto gdzieś tam sobie patrzyłem i dawno mi się nie zdarzyło, że czytam 4 książki naraz. Czytam je oczywiście na smartfonie, w jakimś portalu. I ostatnia książka, powiem tylko tytuł, Litania. I polecam wam państwu nazwisko, które trzeba absolutnie zapamiętać i zacząć czytać. Mój imiennik, czyli Waldemar Bawołek. Waldemar Bawołek. Człowiek, który pisze to jest tej klasy pisanie jak Myśliwski. Niebywale plastyczne, niebywale namacalne, oczywiście podszyte jakąś i eschatologią, i mistyką, i no po prostu coś cudownego. Nie da się opowiedzieć tych książek, nie da się opowiedzieć jego. Po prostu przeczytajcie, to jest jakieś absolutnie niesamowite odnowienie polskiej literatury i ten facet powinien mieć już festiwal swoich książek i festiwal swojej twórczości. Waldemar Bawołek.
Waldemara Bawołka, książkę zatytułowaną Pomarli, tak. Czytałam kilka lat temu. To właściwie książeczka, nie książka, ale pięknie napisana, bardzo ładnie też wydana. Dziękuję za tę rekomendację. Po tym jednym tytule wartościowym dołączam twoją litanię i słowo honoru, że przeczytam w najbliższym czasie. Bardzo dziękuję państwu za te rekomendacje. I cóż, przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego spotkania audycji Mniej więcej. Mam na myśli wydarzenia kulinarne. Czy są to jednocześnie wydarzenia kulturalne? Bo wydarzenia typu gryczaki, festiwal truskawki, flaków czy kawy wspomniany przez panią dyrektor, to są festiwale, wydarzenia znane w naszym regionie, zwykle organizowane w tym sezonie wakacyjnym, letnim, od wiosny do jesieni w zasadzie. To są wydarzenia, które ściągają do naszego regionu mieszkańców też spoza innych regionów, do Janowa Lubelskiego, mieszkańców powiatu, ale nie tylko do Lublina, to już z całej Europy, prawda, Waldku, ściągają miłośników dobrego smaku. No moje pytanie jest następujące. Czy to są wyłącznie wydarzenia nastawione na to, żeby dobrze zjeść, pobawić się, a więc wydarzenia rozrywkowe, czy jednak kulturalne, ważne także na mapie kulturalnej naszego regionu? Waldku, od ciebie zaczynamy, bo Europejski Festiwal Smaku to twoje dzieło, już takie zacne i historyczne, można powiedzieć.
Ja pamiętam taką rozmowę z Pawłem Potoroczynem, wówczas dyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza, dziś dyrektorem Instytucji Europejskiej Stolicy Kultury w Lublinie, który powiedział mi, że festiwal trzeba robić po coś i że najważniejsze przy tworzeniu festiwalu, przy jego wymyśleniu jest zaplanowanie sobie, jaką markę chcemy zbudować, co ta marka ma mówić, a następnie dokładnie określić elementy, które będą służyły budowaniu tej marki. I zapytał mnie wtedy, czy jak rozmawialiśmy, czy jest jakaś taka idea? Ja powiedziałem, to była trzecia edycja bodajże. I ja powiedziałem, że mamy taką ideę, karmimy duszę i ciało. No i tak jest od samego początku, że w przeciwieństwie do festiwali jedzeniowych w Polsce dużych, których mamy kilka, połowa wydarzeń u nas to są kulinaria, a druga połowa to jest karmienie duszy. I to karmienie duszy odbywa się na kilku poziomach, a więc na poziomie literatury, bo są to spotkania właśnie z pisarzami, z poetami. Odbywa się na poziomie plastyki, na poziomie wystaw, które opisują świat. Odbywa się przede wszystkim na poziomie muzyki. I to karmienie duszy ludzkiej muzyką jest chyba najbardziej mocne i najbardziej efektywne. I udało się nam zbudować taką właśnie markę. I przywołam jeszcze drugą radę pana Pawła Potoroczyna, która to rada jest potrzebna, tak naprawdę ważna dla każdego z nas, który dzisiaj tutaj siedzi. Mianowicie powiedział mi Potoroczyn, że jak już mamy zbudowaną markę festiwalu, mamy ideę, to potrzebne są trzy elementy do sukcesu. Po pierwsze pieniądze, po drugie pieniądze i po trzecie pieniądze. I bez tego się nie da. I dzisiaj wiem, organizując we wrześniu 18. edycję, że można dać z siebie wszystko i zbudować program kulinarny i program duchowy, ale trzeba dokonywać niezłej ekwilibrystyki, żeby zbudować budżet festiwalu, żeby spełnić te warunki, pieniądze. Bez tego po prostu się nie da. Czy to jest impreza duża, czy mała, zawsze ten fundament musi być. Taka refleksja.
Ja już wiem, jakich trzech rzeczy brakuje u nas w festiwalu w takim razie.
Pierwsza pieniądze, a druga?
Pieniądze i trzecie. pieniądze. Dużo też oczywiście robi szczęście.
Tego mamy trochę.
Tak, dużo robi szczęście, bo też kiedyś robiłem wywiad z Krzysztofem Cygowskim. Mówi tak, proszę pana, mówi, pytałem go, co jest ważne w życiu. On mówi, widzi pan, no na tym Titaniku młodzi byli, piękni byli, bogaci, tylko szczęścia nie mieli. Także trzeba jeszcze mieć szczęście. Karmić duszę, karmić ciało i mieć szczęście z pogodą, szczęście do turystów, szczęście do sponsorów oczywiście, szczęście do mediów, szczęście do pani redaktor i tak dalej.
No, jak się zna takich ludzi, to się ma szczęście, prawda, Waldemarze? Panie dyrektorze, Gryczaki to trochę starszy festiwal niż Europejski Festiwal Smaku.
Pierwsza edycja, 2003 rok, właśnie przed audycją z Waldkiem rozmawialiśmy na temat tych naszych festiwali. W sumie jak one się zmieniały, to pytanie, które pani zadała, dość ważne i da się pogodzić wszystko, jedzenie z kulturą. Dlatego, że ja pamiętam, że 23 lata temu mieliśmy cele, które obowiązują do tej pory. To jest promocja i pamiętam, jak pierwszy raz pojechaliśmy do świętej pamięci Macieja Sztura, czy wziąłby udział w takim festiwalu, bo wtedy właściwie w Polsce nie było czegoś takiego, co myśmy zaczęli robić. Pokazów, gotowania nie było, tak jak w tej chwili, jeżeli zobaczymy w telewizorku naszym, to co jakiś czas są jakieś osoby, które gotują. I pamiętam rozmowę z Maciejem, że...
Z Jerzym.
Maciej Kuroń.
Z Maciejem Kuroniem, dobrze.
Tak, tak, tak. Maciejem, który był kucharzem, miał swoją restaurację w Warszawie i mówi tak, chyba idziecie w dobrym kierunku, bo Polacy na dwóch rzeczach na pewno znają się najlepiej. Na jedzeniu i lekarstwach. Myśmy odrzucili lekarstwa, zostało jedzenie, no i już 20 parę lat festiwal się odbywa. Natomiast chciałem przede wszystkim powiedzieć to, że organizując ten festiwal wtedy, pokazywaliśmy kulturę ludową, bo na tym nam zależało. W kulturę ludową powiatu janowskiego, nie tylko Janowa, ale powiatu janowskiego. Dlatego, że mieliśmy dużo kapel ludowych, zespołów śpiewaczych, solistek. Byli twórcy ludowi, którzy wykonywali rzeczy z gliny, jak pan Adam Żelazko, garncarz, ale z rogożyny, z wikliny. To były z bibuły przeróżne rzeczy robione i wtedy to się nigdzie nie sprzedawało. Nikt na to nie przychodził. Nikt nie był zainteresowany. No ja widziałem, jak to po prostu powolutku tonie. To nie w sensie takim, że nie ma zainteresowania, nie ma gdzie pokazywać tego, więc dzieci, młodzież nie garnie się do kontynuowania tej tradycji. I wtedy właśnie przy okazji tego festiwalu, gdzie jest dużo ludzi, zaczęliśmy pokazywać, a to kapele, a to zespoły śpiewacze, tych twórców ludowych, no i promować zdrowy styl życia, zdrowe jedzenie, czyli
no bo kasza
gryczaną,
to samo zdrowie.
No i tak poszło i już teraz przez te lata odkryliśmy parę rzeczy do jedzenia, kilka potraw. Waldek zawsze, bo jest u nas od wielu, wielu lat.
No przecież jury, nie przepuści takiego festiwalu.
Jury jest i wynajduje te potrawy i później promujemy razem. Przecież karp z kopciuchy, sery podsuszane, to jest...
Kiełbasa z kaszy gryczanej w trzech smakach.
Kiełbasa z kaszy gryczanej?
No to są po prostu takie niesłychane historie, bo człowiek żyje w Janowie, a tutaj okazuje się, że tam 15-20 kilometrów od Janowa są ludzie, którzy jedzą coś, co nam się wydawało, w ogóle nam się nawet nie wydawało, że można to robić, produkować, jeść.
Uwielbiam rzeczy z kaszy i muszę powiedzieć, że mojej świętej pamięci babcia pochodząca spod Janowa Lubelskiego robiła przepyszny pieróg właśnie gryczany, więc to są też moje jakieś smaki dzieciństwa.
Ja tylko powiem, że tych pierogów gryczanych to też jest co wieś to inny, a nawet co gospodyni to inny, bo można te gryczaki jeść na słono, na słodko, z miętą, z żurawiną, więc na ciepło, na zimno, więc jest ich dużo.
Tak, robię się głodna. Wiedziałam, że tak będzie. Dziękuję. Darku, wasz festiwal Parzynalia jest stosunkowo młody.
Tak, w zasadzie teraz, jeśli się nie mylę, czwarta czy piąta edycja. My generalnie, trochę odpowiadając na twoje pytanie, ja bym powiedział, że kulinaria są drogą do celu. Są tym, że jeżeli spotykamy się przy stole, to trochę te jakieś relacje między nami się rozluźniają, wprowadza się trochę inna atmosfera. I tu rzeczywiście trochę tak jak Waldek wspomniał o tym karmieniu duszy i ciała, to najważniejsze, co się dzieje przy stole, to jest rozmowa. I w zasadzie Parzynalia trochę tak powstały, że kiedyś przy zupełnie innej okazji byłem na próbie naszego lokalnego teatru Nasz i zaczęliśmy tak rozmawiać o sałaciance. U mnie tak pod taką nazwą to funkcjonuje zupa, czyli zupę gotowanej przez moją babcię, zalewanej skwarkami, na co jakby okazało się, że tu kolega zaczyna mówić, że no nie, 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 u niego to nie skwarkami, u niego na zimno, w ogóle żniwna potrawa, babcia w pole nosiła i tak dalej. Koleżanka mówi, no jak to, przecież to się robi tak, że się rwie sałatę i ono ją się zalewa dopiero tym barszczem ciepłym, żeby ona jeszcze taka chrupka była, a nie gotuje razem w tym jednym garnku i jeszcze z kartoflami. I tak zaczęliśmy w grupie około 5 czy 10 osób rozmawiać, że w zasadzie każdy z nas zna inną wersję, tutaj trochę tak jak z tymi gryczakami, ale druga sprawa, która nas uderzyła, to jest taka, że w zasadzie z kim bym nie rozmawiał spoza Bełżyc, to tej potrawy nie znają, po prostu gdzieś w naszej gminie ona funkcjonuje. Już nawet wiem, że czasem jak spotykam osobę gdzieś z Polski, która gdzieś jadła, to bardzo często dlatego, że po prostu znała kogoś z tej gminy. Pewnie gdzieś jakieś warianty takiej zupy funkcjonują, natomiast zaczęło się jakby od rozmowy o tych różnicach i my nazywamy Parzynalia kameralnym festiwalem, bo to jest przede wszystkim spotkanie znajomych, przyjaciół, oczywiście szerokie, bo zapraszamy tutaj wszystkie osoby, które chcą do nas dołączyć. I rozmawiamy sobie o tej kuchni, bo oprócz sałaty parzonej czy parzunej jest prażucha, jest też parzbroda, czyli tutaj jakby te potrawy, które gdzieś prażucha, czyli inaczej lemieszka, bo to też tak nazywamy, ale powiedzmy już w kontekście tego prażenia, parzenia sobie próbujemy te nazwy oswajać bardziej. Ale potem się okazuje, że ktoś przynosi swoją, nie wiem, kaszę po żołniersku albo jakiś inny przepis i Artur, który jest u nas takim mistrzem ceremonii, zbiera te historie. Zawsze jakby rozmawiamy sobie o tym, skąd się ta potrawa wzięła, jakby jak to wygląda, dzielimy się tymi historiami, wspólnie je sobie próbujemy i oczywiście też mamy ten element wspólnej potańcówki, spędzenia tego czasu razem, podzielenia się jakimiś naszymi historiami czy przeżyciami. I dla mnie to się też zawsze fajnie wpisuje w ten lokalny kontekst, bo wydarzenie dzieje się w Bełżycach, dzieje się w okolicach tego dawnego zamku, w którym mieści się nasza fundacja, który jak zamek nie wygląda za bardzo w dzisiejszych czasach. Natomiast gdzieś przez wieki tak kontekst w zasadzie odległości kilku kilometrów mi to się też zawsze łączy z Rzeczpospolitą Babińską i z biesiadami, które tam były, tam się odbywały i generalnie były takim bardzo mocno kulturotwórczym zjawiskiem, tak? na obrazie Matejki utrwalone, że Kochanowski, Sem Sarzyński, jakby postaci najznamienitsze epoki tam się spotykały. Ze dwa lata temu chyba wyszła publikacja profesora Dariusza Hemperka, która bardzo mocno zbiera tematy te dotyczące Rzeczpospolitej Babińskiej i trochę je prostuje, ale to też są właśnie bardzo ciekawe elementy tego, jak badając tę kuchnię można dochodzić do ciekawych rzeczy, bo tam profesor Hemperek wychodzi z tego, że był powitalny kielich na tych biesiadach babińskich, który nie miał nóżki, trzeba go było jakby kielich wina wypić na początek i dochodził do tego, jaka to była wielkość tego kielicha poprzez właśnie zapiski te, które były. Ostatecznie się okazało, że to chyba z jakichś tam toastów wychodziło, że to była główka noworodka mniej więcej tej wielkości był kielich, więc jakby wyliczył wtedy tę wielkość. I mamy super kontekst kulturalny, który zachował się dzięki temu, że przez jakiś czas w jakimś kontekście grupa ludzi po prostu się spotykała, żeby zjeść dobrze, żeby napić się, wspólnie porozmawiać. I z tego tak naprawdę się wytwarza kultura i my też te nasze spotkania parzynaliowe traktujemy właśnie jako taki element tego, by spotkać się, porozmawiać o tym, co możemy razem zrobić, trochę starać się, nie wiem, tak może górnolotnie to zabrzmi, ale tą tkankę społeczną scalać, bo to o to chodzi, że jeżeli się znamy razem, jeżeli potrafimy rozmawiać, to potrafimy razem dalej działać, wspólnie żyć i robić fajne, wielkie rzeczy.
Czyli karmimy duszę i ciało, promocja miejsca, regionu, podtrzymywanie tradycji i historii, okazja do spotkań i podtrzymywanie też albo wgłębianie się, albo wręcz zapoznawanie po raz pierwszy, tak sobie myślę, z historią też na przykład naszej rodziny, bo to jest okazja do tego, żeby sprawdzić, co u mnie w rodzinie się jadało, a jak się wtedy żyło, bo to wychodzenie w pole i tak dalej, to też pokazuje, jak się żyło w danej rodzinie i w danej epoce, w konkretnym czasie, więc z mojej perspektywy też to jest ważne. Ja tę sałaciankę na przykład poznałam, ponieważ byłam na wakacjach u babci mojej przyjaciółki pod Krasnym Stawem i tam była ta sałacianka. Wcześniej o niej w ogóle nie słyszałam, ale te historie rodzinne, które się z tym wiążą, myślę, że to też jest ważny element.
Historie i spory, która lepsza, która...
No, Talemieszka, to w ogóle, to jest na osobną audycję, prawda, Waldku, temat, gdzie się jaką jadało i z czym, u mnie ze skwarkami obowiązkowo.
No, ta mapa kulinarna Lubelszczyzny jest niezwykle ciekawa, intrygująca, smaczna i co najciekawsze, na tle całej kulinarnej mapy Polski, nasz region Lubin, Polesie, aż po Kodeń, jest naprawdę absolutnym ewenementem kulturowym, smakowym i to, co przyjeżdżają ludzie, którzy przyjeżdżają na festiwal, Europejski Festiwal Smaku, turyści mówią, że tu jest jakaś inna gościnność, że tu inaczej ludzie cię traktują, że tu się inaczej rozmawia, że tu się ludzie inaczej uśmiechają, że tutaj wszystko opiera się na kontakcie serce-serce.
I na tle tych różnych wydarzeń danie dla mola, które od lat organizuje pani dyrektor w bibliotece w Bychawie, wydaje się zupełnie oryginalne, chociaż też promuje kulinaria, ale promuje też literaturę. Proszę o tym daniu dla mola opowiedzieć, pani dyrektor. Jak ono się wpisuje w ten temat?
Jeszcze tylko nawiążę do tego dania, o którym pan przed chwilą powiedział. U mnie w domu mówiło się na to fuś. Nie wiem, czy spotkaliście się z taką nazwą, ale fuś. No ale w każdym razie...
Brzmi dobrze.
Jakby inaczej. Ale podawane tak samo ze skwareczkami przepyszne, takie jeszcze odpiekane na tłuszczyku, cudowne. No tak przysłuchuję się rozmowie i zastanawiam się, co ja tu robię.
Bo danie dla mola jest trochę inne od tego, co panowie organizują.
Bo to nie jest festiwal, trudno to nazwać festiwalem, bo my organizujemy to wydarzenie literacko-kulinarne w restauracjach, więc jakby pojemność tych pomieszczeń jest ograniczona, więc setka ludzi to już jest bardzo dobrze. Największa liczba to było chyba gdzieś 180, więc to już był naprawdę no, taki maksymalna liczba, która się zmieściła. No nasze zadanie, jakby ten pomysł na to danie dla MOL-a, teraz jadąc do studia, uświadomiłam sobie, że powstał 18 lat temu, bo to było w 2007 roku. Chodziło o to, żeby połączyć kulinaria z literaturą, bo tak jak pan Darek powiedział, przy stole w zasadzie wszystko można zrobić i dogadać się i no, można zgromadzić mnóstwo osób o różnych poglądach, reprezentujących różne dziedziny, ale zawsze przy dobrym jedzeniu jakiś wspólny mianownik można znaleźć. No i głównie promocja literatury, żeby jakby nasi goście mogli smak literatury poczuć na własnym podniebieniu. No głównie tutaj jakby chodziło o to, żeby dotrzeć do tych osób, które twierdzą, że nie lubią czytać, książki w ogóle ich nie kręcą, no nie mają na to czasu. No i nasze wydarzenie jakby jest dowodem na to, że nawet ktoś, kto twierdzi, że nie lubi czytać, na te wydarzenia przychodzi, z przyjemnością słucha tych literackich receptur i potem smakuje z radością te literackie receptury własnym podniebieniem. I co najbardziej takie budujące dla mnie, jako dla bibliotekarki, jest to, że te osoby no, w większości stały się już czytelnikami nie tylko naszej biblioteki, ale w ogóle bibliotek. Bo mimo iż danie dla MOL-a miało być takie lokalne, czyli gmina Bychawa w zasadzie, to trochę się rozrosło, bo przyjeżdżają do nas goście i z Lublina, i z Bełżyc, z Janowa nie pamiętam, ale z Zamościa na przykład. Także z różnych regionów te literackie receptury odnalezione w literaturze pięknej, bo to jest cała idea. Bo najpierw ogłaszamy konkurs literacko-kulinarny, więc czytelnicy, czy w ogóle mieszkańcy nie tylko Bychawy, ale i praktycznie całej Polski mogą zgłaszać te receptury i one z różnych regionów kraju docierały. Też ostatnio była receptura z Francji, bo Bychawa współpracuje z takim miastem La Chapelle i w związku z tym się pojawiło to. Także no głównie o to chodzi, żeby promować literaturę, ale każde danie dla MOL-a ma inny temat. Jest na przykład regionalne danie dla MOL-a, więc wtedy promujemy lemieszki, no zupy sałacianki jeszcze nie było, ale kto wie.
Jeszcze.
Ale kto wie, może się pojawi. Wszystko to, co jest najlepsze właśnie w okolicach Bychawy i na Lubelszczyźnie, bo te smaki naprawdę mamy fantastyczne i warto je przypominać. Było egzotycznie dla MOL-a, było karnawałowe danie dla MOL-a, także za każdym razem temat jest inny. Ta cała otoczka, nie tylko kulinarna, bo kulinaria są tylko takim pretekstem, dodatkiem jakby. Zapraszamy różnych gości, głównie to są pisarze, na przykład Małgorzata Kalicińska, Kasia Enerlich, Monika Oleksa, ale też w przypadku na przykład wakacyjnego dania dla MOL-a, to naszym gościem był pan Waldemar Kot, który, bychawianin zresztą, który podbychawskiej stodole zbudował jacht i tym jachtem popłynął do Francji. Więc ta opowieść jego była taka no jakby wpleciona w te podróże wakacyjne i też o kulinariach tam na tym jachcie były wspomnienia. Więc no i też te preteksty do spotkań, że można dwa razy w roku, bo my to robimy dwa razy w roku, można się spotkać, podyskutować, jest przestrzeń do tego, żeby ze sobą pobyć, zaplanować coś nowego, rodzą się wtedy pomysły. Także to jest taka wartość dodana. Jeżeli chodzi o te trzy elementy, o których pan Waldemar wspominał, czyli pieniądze, pieniądze i pieniądze, no to nasze wydarzenie jest niskobudżetowe, tudzież bardzo niskobudżetowe. Czasem jest to kłopotliwe, a czasem jest to nawet sympatyczne, bo wtedy ludzie się angażują bardziej, jakoś się integrują w ten sposób wokół tego wydarzenia, więc... Ale kasa mi się przydała pewnie.
Zawsze pieniądze by się przydały, bo zawsze są pomysły, prawda, w ludziach kultury, żeby tworzyć coś jeszcze więcej i dać coś więcej jeszcze swoim odbiorcom. Ja sobie myślę, że jak się przeoszczędzi na jednym, bo tych pieniędzy brakuje, to zostanie więcej na to, żeby kupić książki. Na to na przykład lubię wydawać pieniądze, chociaż na jedzenie też, przyznaję. Niektórzy narzekają właśnie, że festiwale kulinarne są drogie, że wtedy ceny windowane są do góry. Jak to jest u was, panie dyrektorze?
Chyba u nas na festiwalu Gryczaki ceny są normalne albo rozsądne, dlatego że najwięcej można kupić od zagród wiejskich. Panie z różnych miejscowości, wiosek przygotowują potrawy regionalne i one wiedzą, że co jest drogo, co nie jest drogo i w każdym razie te ceny nie są duże, a porcje duże. I chyba o to chodzi.
No jeszcze właśnie, co dla kogo drogo. Ja przyznam się, że słyszałam takie komentarze po dużym wydarzeniu na Roztoczu, że to, co przygotowały panie z kół gospodyń wiejskich, zostało wyprzedane. Tu chodzi o jedzenie, o przetwory, chleby, dziczyznę nawet i tak dalej. Wyprzedane na pniu, bo przyjechali goście ze stolicy, więc oni błyskawicznie i docenili smak, ale też mieli sporo pieniędzy. Natomiast Waldku, u ciebie jest chyba różnie, bo też te smaki, te kuchnie europejskie, no w końcu, jeśli przyjeżdżają goście z zagranicy.
Tak, no, oczywiście produkty, które są sprzedawane na festiwalowym jarmarku, są drogie, prawda? Ale czy są takie drogie, to nie wiem. Jeżeli idzie się do sklepu osiedlowego i kupuje się i płaci się za przeciętny ser żółty, 55 zł za kilogram z naszej lubelskiej mleczarni. Jeżeli idzie się na Europejski Festiwal Smaku i kupuje się za 75 zł kilogram sera, który przyjechał z Włoch i który jest dużo, dużo, dużo lepszy, no to chyba te dysproporcje nie są takie duże. Ale na naszym festiwalu to tak wygląda, że ktoś idzie, kupuje sobie 5 deko tego sera, 5 deko tego sera, jedną ostrygę, które są przebojem od kilku lat, lampkę czegoś dobrego i są właśnie rozmowy. I tu wracamy do tego, że ktoś powiedział, że najsilniejszym medium społecznościowym nie jest Facebook, nie jest YouTube i tak dalej, i tak dalej. Najsilniejszym medium społecznościowym, w którym dzieją się najważniejsze ludzkie rzeczy, jest kuchnia. I jest spotkanie w kuchni, jest spotkanie przy stole. I stąd właśnie czasem warto po prostu kupić sobie odrobinę czegoś droższego, ale wszystkim usiąść, rozmawiać, zwalniać czas i no, karmić się swoją duszę, swoje ciało tą cudowną gościnnością, pięknym oczywiście architekturą Lublina, ale także i naszym regionalnym smakiem. My pokazujemy Lubelszczyznę turystom Polski, Europy. To jest nasz cel. I jeszcze jedno chciałem powiedzieć, trochę tak może na podsumowanie, że trzeba pamiętać, że jedzenie jest częścią kultury. Kultura jest częścią gospodarki. Gospodarka to przemysł turystyczny, to turystyka, to hotele, to restauracje. Ileś tysięcy, 50-40 tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżają na europejski, zostawia te pieniądze w tych właśnie sektorach. I o tym właśnie trzeba pamiętać. A jeszcze jest jedno ważne, że robiono takie badania, co jest powodem tego, że ludzie przyjeżdżają do konkretnej miejscowości, czy do konkretnego regionu. Czy to są zabytki, czy to są piękne pejzaże, czy to jest jezioro, zoom natury, czy to jest kościół, sanktuarium, co jest na jednym z pierwszych miejsc. Pierwsze lub drugie jest jedzenie, 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 regionalne jedzenie. Ludzie przyjeżdżają do Lublina i przychodzą do restauracji turyści z Francji, Anglii i chcą zjeść coś regionalnego. No i co mają? Pierogi, zupę jakąś. I tak naprawdę nie ma, bo tu jest wypasiony stek, tu jest włoskie spaghetti, tu jest coś...
Waldku, tu już by się kłócili nasi restauratorzy, którzy oferują świnkę puławską, kaczkę i tak dalej. Tu już jest lepiej, zdecydowanie lepiej, ale zgadzam się absolutnie z tym, że jedzenie jest jednym z tych podstawowych też tematów, który jest ważny dla każdego, bo zjeść trzeba, a jeśli jeszcze możemy połączyć to właśnie ze smakiem regionu, z poznawaniem danego miejsca, no to czego chcieć więcej?
Dokładnie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Waldku, za podsumowanie. Dodam jeszcze, że przecież jesteśmy dumni też z polskich produktów, które promujemy za granicami. To nasze jabłko, nie tylko polskie, ale i z naszych sadów województwa lubelskiego. Wiele innych produktów, które trafiają za granicę, to jest coś, z czego mamy prawo być dumni, co jest odzwierciedleniem też naszego stylu życia, naszego miejsca, naszej historii i tradycji. Na koniec króciutko jeszcze przypomnijmy o terminach Państwa wydarzeń. Waldku, festiwal
zawsze
smaku?
Drugi tydzień września, w tym roku 8-14 wrzesień, czyli od poniedziałku do niedzieli.
Wrzesień smakowity w Lublinie. Pani dyrektor, danie dla mola?
Danie dla mola zwykle po Europejskim Festiwalu Smaków, koniec września, początek października. To jest jesienna edycja, a letnia luty, marzec.
Będziemy pamiętać i zresztą o daniu dla mola wielokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Lublin. Darku?
Sałata, żniwnie, 9 sierpnia.
Czyli już niedługo.
Tak, parzynalia, zapraszamy do Bełżyc.
Panie dyrektorze, Janów Lubelski i Grzegorzaki.
Drugi weekend sierpnia, czyli 9-10 sierpnia.
Idealnie mam wtedy urlop.
Zapraszam.
Wspaniale, wspaniale.
Zapraszam.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi gośćmi byli pani Barbara Cywińska, pan Łukasz Drewniak, Dariusz Figura, Waldemar Sulisz. Dziękuję Państwu bardzo za tę smakowitą audycję. Naszym słuchaczom również dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia.